Buduj razem z nami Radio Warszawa. Złóż deklarację honorowego abonamentu poprzez stronę www.banksłuchaczy.pl.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.
Rozmowa Radia Warszawa.
Wyglądałam przez okno i się doczekałam. Ksiądz dr Marek Kotyński, filmoznawca, Papieski Instytut Teologiczny jest dzisiaj z nami. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże,
kłaniam się. Alleluja.
Alleluja, oczywiście. Dodajemy przez całą oktawę Wielkiej Nocy, w której jeszcze trwamy. Jest to piękne chrześcijańskie zawołanie, które zaczerpnęliśmy od naszych starszych braci w wierze. No i myślę, że to jest rzeczywiście czas radości, zwłaszcza, że pogoda zdaje się trochę jednak coraz bardziej się poprawiać, zwłaszcza w Warszawie.
Pogoda musi się jeszcze nawrócić, a my, ksiądz ujrzał pusty grób i uwierzył?
Tak, bardzo głęboko przeżyłem te święta, powiedziałbym, dzięki wielkiemu tygodniowi. Teraz, że tak powiem, na starość mam już 50 parę lat, więc widzę, że ten wielki tydzień i dobrze przeżyty wielki post rzeczywiście są świetnym przygotowaniem do tego, żeby przeżyć głębiej święta, bo inaczej to wszystko jakby, bym powiedział, no wietrzeje troszeczkę, prawda? Jest to taka codzienność, nie czujemy tego gdzieś na poziomie serca i także i umysłu oczywiście.
I kobietom pierwszym została objawiona prawda o zmartwychwstaniu.
No Pan Jezus popełnił to głupstwo, także...
Nie wierzę, że ksiądz Marek to powiedział.
Nie, no oczywiście żartuję. Jest to przede wszystkim doświadczenie wiary, może właśnie wyróżnienie kobiet w ten sposób, że one mają właśnie, jakby powiedzmy, tego dostępu do serca trochę mniej bronią niż mężczyźni, bo i mniej ten intelekt im przeszkadza.
A może chodziło tutaj o walę dziennikarską?
No być może. Niektórzy mówią, że właśnie powiedział to dlatego kobietom, bo one wiesz, one, że tak powinni
szybciej
potrafią...
Szybciej przekazują.
Ale myślę, że to nie z tego względu, że właśnie ta bliskość, zresztą takie były też zwyczaje żydowskie, że to kobiety szły, prawda, do grobu spełniać te, no takie
no tak.
najtrudniejsze
do
posługi.
Tak, do garów, tak.
Nie, do grobu, do spełnienia, no takiej ostatniej przysługi, mianowicie już ciała zmarłego człowieka, który no, było namaszczone i odprawione tam też jakieś, prawda, modlitwy i tak dalej. Więc to są te doświadczenia, które no, kobiety spełniały właśnie taką też rolę. I chyba wbrew pozorom dzisiaj tego nie doceniamy, bo nam się wydaje, że to jest rola służebna, ale przecież Pan Jezus powiedział, że chrześcijanin, który nie jest służącym, to nie jest podobny do niego, bo on jest królem, który umywa nogi. I to jest coś, co wyróżnia nas wszystkich, a przynajmniej powinno wyróżniać, jest to wzorem do naśladowania.
Dlatego uczniowie mogli czuć się nieco zszokowani, prawda, tą tajemnicą zbawienia. Dlaczego w taki sposób miało nam się żyć dobrze, wygodnie, szczęśliwie, tak? A
tak.
To jest zapowiedź męki, zmartwychwstania, potem cierpienia. Spodobało mi się takie określenie i stwierdzenie, że chyba więcej dała nam niewiara świętego Tomasza niż wiara wszystkich apostołów.
Tak, my jesteśmy ciągle na tej pozycji, prawda? My szukamy Boga, my docieramy do tej istoty tajemnicy, często no, zakłócani przez siebie samych, przez własny egoizm, przez zewnętrzne czynniki. Ostatnio uczestniczyłem też w takim obrzędzie paschalnym, czy Pesachu, który organizowała wspólnota En Christo. Mm-hmm. Polecam wszystkim takie doświadczenie prowadzone przez jednego z Żydów mesjanistycznych, pana Kazimierza. I no, bardzo piękne doświadczenie.
Żydów mesjanistycznych, czyli?
Czyli takich Żydów, którzy no, zachowują swoją tradycję, ale wyznają Chrystusa, są bardzo blisko nas. Znaczy uważają, że Mesjasz przyszedł. I jest nim właśnie Chrystus, nie kto inny. Ale co było ciekawe, właśnie on wytłumaczył całe obrzędy też takie związane z ucztą pesachową, z obchodem powiedzmy święta Paschy, święta Przaśników, które przeżywał sam Jezus. I w ten sposób też, znając te okoliczności, jak to się odbywało, można zrozumieć bardzo wiele gestów. Na przykład taki rzucę jeden, rzecz, która mnie bardzo jakoś tak bardzo uświadomiła, związana z tą służbą, o której przed chwilą chwilą mówiliśmy, a mianowicie, że nauczcie o wieczerzy, nauczcie paschalnej, było tak, że Jezus siedział w środku, po prawej stronie znajdował się Jan, po jego prawej stronie, po lewej Judasz, a naprzeciw siedział Piotr, który był starostą tej właśnie uczty, to znaczy tym, który zarządzał, który służył. I bywało tak, że w niektórych obrzędach właśnie ten starosta powinien umyć stopy, właśnie przygotowując do wieczerzy, wszystkim, a zwłaszcza głównemu gościowi. I szokiem było właśnie to, że to Jezus wstał, przepasał się prześcieradłem i on zaczął umywać stopy. Stąd rozumiemy to zgorszenie. Nigdy nie będziesz mi stóp umywał, mówi święty Piotr, prawda? Dopiero tutaj w tym kontekście zaczynamy rozumieć to jego oburzenie, prawda? I Jezus mówi, to ja będę tutaj starostą, znaczy ja będę tym, który będę służył, prawda? Bo starosta służył podczas wieczerzy. Mhm. I właśnie wracamy tutaj znowu do tej służby, o której mówiliśmy, że jest to właściwa postawa chrześcijanina, której się ciągle musimy uczyć, bo no niestety woda sodowa do głowy nam co chwila uderza i to jest dosyć niebezpieczne.
Pycha. No a tak nie jesteśmy celebrytami, to mu uderza?
Myślę, że każdemu człowiekowi. Nikt od tego nie jest wolny. Myślę, że warto się też przyznawać do tych rzeczy. Żaden ksiądz, żaden papież, żaden biskup nie jest od tego wolny. To nie jest tak, że my to mamy pozałatwiane, poukładane. Nie, nie. Ktoś, kto nie prowadzi własnej walki, też nie potrafi zrozumieć tych, którzy walczą i może czasem postawy księży, którzy są tacy trochę zdziwieni w ogóle, że grzech jest na świecie, prawda, albo zgorszeni. Wszyscy ci, którzy się gorszą, to jest najlepszy dowód. Ci, którzy się gorszą, mówię o takim właśnie zgorszeniu tym powierzchownym, to jest dowód na to, że sami nie przeżywają dobrze chrześcijaństwa. Jest to dowód ewidentny i namacalny.
A dziś, drodzy Państwo, będziemy zachęcać jak zwykle do tego, by wybrać się w najbliższy poniedziałek 24 kwietnia do kina Pracha, cykl Kino z Krzyżykiem i tym razem film, którego jeszcze niestety nie widziałam, ale bardzo, bardzo pragnę obejrzeć.
Chata. Wiele osób go jeszcze nie widziało. Właśnie dlatego serdecznie zapraszam na Chatę Stewarda Hazeldeina, i który nie jest jakimś znanym reżyserem, natomiast znana jest powieść, według której ten film został nakręcony i on nosi już datę tegoroczną. 2017 rok. Właśnie ta powieść stała się bestsellerem. Została rozsprzedana w 20 milionach egzemplarzy. Proszę sobie wyobrazić, to jest po prostu niezwykły sukces. I oczywiście to czytali to ludzie wierzący, ale również ludzie niewierzący.
Myśmy tych książek tutaj nie pomieścili w naszym
nie,
studiu.
Pewnie nie. jest to ogromna i oczywiście dla wielu. Przetłumaczona także w Polsce. W Polsce również to był sukces wydawniczy, ponieważ w Polsce ją się czytało. Moja siostra kiedyś, jeszcze przed rokiem chyba, pokazywała mi tę książkę i mówi, że już ją dwa razy przeczytała, jest jej się niezwykle podoba, dostarcza jej niezwykłych, pięknych doświadczeń takich wewnętrznych i myślę, że to jest rzeczywiście książka godna polecenia. Film próbuje odnieść się do tej książki, chociaż książka oczywiście zawiera dużo więcej dialogów i tak dalej, film próbuje taką główną myśl przekazać, ale ja bym powiedział tak, może filmoznawcy by się do niego trochę przyczepiali, ja też czasem się do niego troszkę przyczepiam, ale niewątpliwe atuty tego filmu są na tyle interesujące, że warto go polecić i dlatego my z Pawłem Kęską w kinie Pracha, w kinie z Krzyżykiem chcemy go koniecznie pokazać i z Państwem podyskutować.
Ciekawe, co Paweł powie na ten temat. No i wydaje mi się, że nie będzie zbytnim entuzjastą tego filmu.
No właśnie, my na ogół się tam kłócimy w tym kinie. Oczywiście nie jest to zamierzone, aczkolwiek chętnie próbujemy odgrywać też takiego adwokatus diaboli. Dlaczego? Dlatego ja bym bronił tego filmu nie ze względu na jego braki, które no są troszeczkę.
Braki teologiczne czy braki warsztatowe?
Braki teologiczne, ja bym się właśnie, to znaczy ludzie sobie czasami myślą, że jest to film taki, który, no bo chodzi o to, że może powiemy o czym ten film jest troszeczkę. Prawda?
Kongregacja Nauki Wiary jeszcze na ten temat się nie wypowiedziała, prawda?
No właśnie, dlatego, że ten film nie proponuje tego rozwiązania jako rozwiązania katechizmowego, nie próbuje nas uczyć o tym.
Ale
pokazuje Boga, który jest istnieje pod trzema postaciami. I jak kiedy to czytamy, no to możemy sobie to wyobrazić tak, jak chcemy, prawda? Mamy dowolność i dostosujemy. Nasza wyobraźnia produkuje to, na co jakie są nasze horyzonty, powiedzmy, myślowe. Natomiast jeśli chodzi o film, no to oczywiście pokazać trzy osoby niezależne, grane przez trzech różnych aktorów jako Trójcę Świętą, prawda, no to rzeczywiście trochę banalizuje. I tu jest oczywiście pewien problem, moim zdaniem problem nie do przeskoczenia w jakimś sensie, dlatego na przykład na ikonach, poza ikoną Rublowa, który przedstawia trzech aniołów, tylko którzy są symbolami trzech osób boskich, to jednak na ikonach nikt się nie odważył, prawdziwy ikonograf i ikonoznawca, przedstawić po prostu Trójcy za pomocą trzech osób. Natomiast, bo to wtedy oczywiście spłaszcza całą tajemnicę i tu jest oczywiście pewien problem, ale powiedzmy w książkach, no można się na to w jakimś sensie, no to jest sztuka, to jest prawda, jakaś licencja poetyka i to jest coś takiego, co można no, ewentualnie dopuścić. Natomiast pomijając tę kwestię, bo film nie musi być katechizmem, umówmy się, jest to taki esej, jest to taka po prostu historia, która jest
ewangeliczna opowiastka?
Tak, w jakimś sensie ewangeliczna, ale na pewno jest to opowiastka, bo ona nie czerpie wprost z Biblii, natomiast czerpie z ludzkich doświadczeń. I pierwsza połowa filmu, czy tam pierwsza część filmu, która jest właściwie takim thrillerem, no bo okazuje się, że ojciec, który sam ma przeszłość dosyć trudną ze swoim ojcem, nawet chyba się przyczynił do jego śmierci, ponieważ ojciec pił i był okrutnikiem. Natomiast wszystko dzieje się w środowisku amerykańskim, protestanckim. W pewnym momencie staje się oczywiście dorosłym mężczyzną i próbuje być inny niż ojciec. Próbuje bardzo kochać. Ma szczęśliwą rodzinę. Kocha swoją trójkę dzieci, złącznie z najmłodszą Missy. Głównym aktorem jest Sam Worthington, którego znamy z Avatara i znakomicie sobie radzi z tą rolą, moim zdaniem. Nawet próbuje ją, że tak powiem, udźwignąć dosyć tak, no, z wysiłkiem. I co? I w pewnym momencie, kiedy wyjeżdżają na weekend, sam ojciec z trójką dzieci, Missy zostaje porwana. Podejrzewa się, że ona została porwana przez jakiegoś szaleńca, który trzymał ją...
Przez seryjnego mordercę,
który grasował gdzieś tam w górach i w jakiejś opuszczonej chacie znajdują tylko i zakrwawioną sukienkę. I no to oczywiście wskazuje wszystko po kilku latach, gdzie ojciec no nie może się pogodzić z tą tragedią.
On ma wyrzuty sumienia? On twierdzi, że to jest jego wina?
Tak, obwinia siebie, obwinia przede wszystkim siebie, no ale również i Boga, prawda? Boga, z którym już miał na pieńku ze względu na to, że jego ojciec był taki, jaki był, prawda? Natomiast jego żona jest wierząca. Co więcej, do tej pory, kiedy wyrażała się o Bogu, nazywała go tatą. I któregoś dnia, niespodziewanie, kiedy rodzina jest jakby poza domem, on sam, odgarniając śnieg, znajduje list. List od taty. No więc dziwi się bardzo, ale ten tata zaprasza go do tego właśnie po latach domku, czy do tej chaty, stąd tytuł, żeby się spotkać. Sam Worthington jako ojciec, oczywiście jako Mackenzie ma na imię, podejrzewa, że to jest jakiś trik owego mordercy, który się do tej pory nie został złapany. No i jedzie tam, prawda, nastawiając się na to, że stoczy z nim jakąś walkę, że wymierzy mu sprawiedliwość, że dokona zemsty, ale spotyka tam w jakichś dosyć dziwnych okolicznościach samego Boga, także...
Boga.
Tak.
Samego Boga. Octavia Spencer, tak?
Tak, Octavia Spencer, która jest laureatką Oscara, świetnie zagrała tę rolę. Oczywiście w tych wymiarach, w których zostało jej nakreślone przez reżysera i przez samą książkę, prawda? No i tu oczywiście zachodzi, tu właściwie jest całe clue tego filmu. Oczywiście można się do niego przyczepiać, jest to tylko taki esej, jest to takie amerykańskie, trochę protestanckie, ale prawda jest taka, że jest jedna rzecz, która moim zdaniem jest bardzo piękna w tym filmie, mianowicie emocje. Bo te emocje pozwalają nam przeskoczyć te właśnie trudności intelektualne i te takie właśnie ograniczenia.
Minimalizują nasz racjonalizm,
właśnie,
tak?
Właśnie, tak. I to one są bardzo ważne, bo w filmie religijnym ostatnio one jakoś tak bardzo, bym powiedział, no nie było ich, nie? Albo są jakoś uderzane w te
emocje. Susza, pustynia. Ale właśnie czekamy na dwie korony, prawda?
Tak, miejmy nadzieję, że to będzie fajny film. Natomiast, chociaż to jest dokument, więc to będzie na pewno innego charakteru, będzie miał inny charakter. Natomiast co takiego jest ciekawego, że właśnie to doświadczenie, to ciepło, ta oczywiście muzyka i kolory i tak dalej w tym filmie, jakoś tak człowieka, przynajmniej w niektórych momentach, połączone oczywiście z pięknymi dialogami, których może jest troszkę za dużo, ale jednak są wyjątkowo piękne. I to one właśnie jakoś tak otwierają człowieka, pozwalają przeskoczyć te ograniczenia nasze płynące z no, racjonalności, no bo racjonalność jest czymś ważnym, ale czasami też nam jakby...
Pan Bóg dał nam też emocje,
dają,
tak?
Tak, właśnie. I to jest jest w religii, nie chodzi o to, żeby o religijność oprzeć na samych emocjach, jak one nie mogą nami dominować, to jednak nie można ich wykasować z naszego, że tak powiem, świata, bo wtedy stajemy się, no, właściwie tylko jakimiś obcymi, zimnymi umysłami i, no i tam się dokonuje bardzo fajnych rzeczy. Ten człowiek zaczyna stawiać Bogu pytania. Gdzie ty byłeś, kiedy porwali moją misję ukochaną? Jak mogłeś dopuścić do tego? Mhm. Zadaje wszystkie te pytania, które dziś współczesny człowiek zadaje wobec cierpienia, zwłaszcza cierpienia niezawinionego. I to jest dosyć takie...
Dlaczego, tak?
Tak. Dlaczegoś mnie opuścił? Dlaczego? Co ty zrobiłeś, prawda? Tutaj sobie siedzisz wygodnie, Panie Boże.
Sens cierpienia.
Tak, o sens to. Cierpienia, mhm. O sens cierpienia właśnie niezawinionego, czyli właściwie o samą istotę chrześcijaństwa, bo przecież właśnie Jezus podjął tę kwestię, prawda? No i oczywiście w pewnym momencie dochodzi do tego, że ten główny bohater, Mackenzie, spotyka się z właśnie Bożą mądrością niejako personifikowaną, więc znowu tu jest troszeczkę problem, ale sama Biblia Starego Testamentu mądrość przedstawia jaką pewną postać.
Czyli Pana Jezusa też tam spotykamy, tak?
Spotykamy Pana Jezusa, spotykamy Ducha Świętego.
Z modną brodą aktora, tak?
Tak. Granego też przez Ducha Świętego, granego przez kobietę.
Azjatkę,
tak. Bardzo fajnie w sumie. Oczywiście, no, tak jak mówię, to nie musi być akatechizm.
Przełamuje schematy. Ale no, ktokolwiek był na tym filmie, to mówił, warto. Słuchaj, mówi, wszyscy wychodzili ze łzami w oczach. Tak. I to nie tylko kobiety. Mężczyźni mocno się wdruszali. Pytam nawet redaktora Tomasza Tradlikowskiego o ten film i powiedział, polecam.
Tak,
z tych takich Christian Movie to chyba mówi najlepiej zrobiony film.
Tak, no bo oczywiście jest to troszkę już takich więcej doświadczeń, prawda, bo film niestety...
I dobrze, że gwiazdy są, tak?
Absolutnie, tak. Mhm. No, Sam Worthington to jest, prawda, no, jedna z wysoka półka w każdym razie współczesnego aktorstwa amerykańskiego. No i coś takiego fajnego, fajne tam są właśnie też i kolory, pewna symbolika. Czasem oczywiście dla kogoś może się wydawać naiwne, dla jakiegoś filmoznawcy, prawda, dla jakiegoś konesera, dla jakiegoś człowieka, jakiegoś intelektualisty, który, no, że tak powiem, niejedno już widział w filmie i
oczekuje szoku.
Albo nawet nie szoku, tylko takiego, prawda, jakiejś głębi, prawda, wysokiej. I tam ta głębia w jakimś sensie jest, ale ona może być czasami zakłócona przez pewne symbole. Dlatego tego filmu, ja nie chcę go polecieć, jakby to powiedzieć, w takim sensie, no, całościowym, że jest po prostu ideał filmu, bo takich nie ma tak naprawdę. Każdego filmu się można przyczepić. Natomiast zawiera pewne wartości, których dzisiaj brakuje. Ja byłem pierwszy raz oglądałem go na pokazie dla dziennikarzy, którzy są, że tak powiem, no, wychowani na filmach, oglądają ich 10 w tygodniu, jeśli nie więcej.
Brakuje im tej radości, entuzjazmu.
Właśnie, więc
tak?
Tam byle co ich nie wzruszy, co więcej, wiele rzeczy im przeszkadza. No słusznie, bo są znawcami, po prostu specjalizują się w tym i prawda, mają też oczywiście swoje uprzedzenia i tak dalej, ale muszę powiedzieć, że oczywiście w tych filmach takich dotykających strun serca, no była taka cisza na sali, prawda? Potem oczywiście były jakieś tam...
I bardzo dobrze, że was też to dotknęło. Tak?
jakieś tam oddźwięki, prawda, niezadowolenia może, czy jakiegoś tam tu i ówdzie, jakieś tam sapnięcie, że ojejku, no co oni robią. Ale w tych momentach właśnie, i myślę, że to jest... Dzisiaj człowiek, wbrew wszelkim pozorom, jakbym to powiedział w kościele, to by ludzie patrzyli na mnie, co on gada, prawda, ten ksiądz. Natomiast dzisiaj ludzie mają problem z tym, że ciągle nie sobie nie wyobrażamy, że Bóg jest miłością. Naprawdę. To jest slogan. O tym wszyscy wiedzą. Każdy ksiądz na każdym kazaniu.
Ale kilka dni Święto Bożego Miłosierdzia. Tak,
ale
tak?
Uwierzyć to, że On mnie kocha pomimo moich powiedzmy niewierności, pomimo moich błędów, pokaleczeń, uprzedzeń, że jest bardziej po mojej stronie niż ja sam po swojej. Więc tutaj potrzebne jest przeżycie, doświadczenie. I ten film niewątpliwie tak delikatnie może odkrywa z nas te najczulsze miejsca, bo tam trzeba dotrzeć, prawda? A potem oczywiście pozostaje oczywiście praca umysłu. Nie można się na tym filmie oprzeć i powiedzieć, że to jest wszystko, prawda? Mhm. My w Polsce, jeśli chodzi o religijność, dosyć słabo stoimy intelektualnie i dlatego myślę, że w ogóle odnośnie i wiedzy, i nauki mamy do tego takie słowiańskie podejście, mianowicie sercem wszystko trzeba poznać, a tam te wszystkie nauki, to jest taki dodatek do całości. Absolutnie nie. Od serca się oczywiście zaczyna, a ale to serce nie oznacza tempoty, prawda? Nie oznacza ignorancji, braku wiedzy, braku zrozumienia. I myślę, że to jest absolutnie rzecz, która jako kulturowo, ale również i religijnie jest absolutnie do dopracowania. Kościół za mało na tą sprawę stawia. Mówię o Kościele jako wspólnocie, bo nasze wezwania księżowskie do katechezy dla dorosłych ciągle spływają gdzieś tam. Ludzie są tym niezainteresowani.
No, ostatnio rozmawiałam ze sporą grupą znajomych, która stwierdziła, że ilekroć wie, że będzie czytany list od rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, którego pozdrawiamy, od razu wyłącza się. Od razu.
No tak,
są tacy księża, którzy fragmenty cytują. I ja byłam tym szczęśliwcem, tak? Najważniejsze rzeczy. A są też i tacy zakonnicy, którzy mówią, słuchajcie, wydrukowaliśmy wam list rektora, poczytajcie sobie w wolnej chwili. Ja teraz kilka słów na temat Ewangelii.
Tak, i to też jest jakieś wyjście, bo oczywiście trochę tych listów jest sporo u nas. Ja mieszkałem we Włoszech, gdzie tych listów było trochę, ale nie za dużo. I one były adresowane do jakichś, prawda, wspólnot parafialnych, zaangażowanych, do jakichś, prawda, środowisk i tak dalej.
Natomiast... Dlaczego w takim liście trudno znaleźć słowa Bóg cię kocha?
No, one się znajdują.
Ale
tak naprawdę.
Nie, tak to jest tak naokoło.
Więc
tak.
Ja zrobiłem takie postanowienie jakieś chyba z półtora roku temu, że zaczynam czytać te listy na ogół w całości.
To chyba w Wielkim Poście.
Również ten ostatni czytałem właśnie, jak przypadło mi czytanie tego listu, ale czytałem je tak, jakbym to ja mówił to kazanie, naprawdę, z jakąś taką dozą. I muszę wam powiedzieć, że drodzy słuchacze i droga paniewo, że miałem wrażenie, że ci ludzie jakoś tam jednak, no, coś tam z tego zrozumieli. Próbowałem jakieś akcenty zrobić.
Bo była intonacja odpowiednia, prawda?
I tak dalej. Mhm. Bo to wtedy jest jakoś, prawda, zjadliwe. Natomiast, że tak powiem, natomiast chodzi o to, żeby jednak te treści dotarły, bo w gruncie rzeczy tam treści są bardzo ciekawe, tylko oczywiście forma dla człowieka, który może nie jest przyzwyczajony do słuchania przez pół godziny, prawda? No ja jestem, czy studenci na uczelni, no słuchają wykładów po 45 minut, potem 5-minutowa przerwa i dalej. No więc oni są przyzwyczajeni i też czasami, prawda, jak jest pogoda, powiedzmy, pod psem, jak my to mówimy, to jest czasem ciężko słuchać. Do czasu trzeba ich pobudzać jakimś albo dowcipem, albo robieniem z siebie pajaca, więc mówię o profesorach, bo czasem tak trzeba troszeczkę, prawda, jakiegoś takiego dialogu, wciągnięcia i to jest bardzo ważne. Jest piękny artykuł, polecam państwu w jednym z portali Wszystko, co najważniejsze i tam jest artykuł właśnie o edukacji. Jest sporo tych artykułów. Wczoraj wieczorem jeszcze czytałem i on mnie bardzo też pobudził o wartości intelektualnej, bo my się po prostu troszeczkę spuściliśmy z tonu jako społeczeństwo. Nikt nas do tego nie dopinguje, a papież Jan Paweł II kiedyś właśnie na Franciszkańskiej 3 powiedział tak, że czy trzeba być ambitnym? Zapytał ludzi, to jeszcze ja byłem młodym człowiekiem, a wszyscy tak się zastanowili, czy trzeba być ambitnym, a on mówi tak, trzeba, tylko mądrze ambitnym, nie? Mądrze ambitnym. I te ambicje, jeśli chodzi o intelektualne kwestie, są naprawdę bardzo ważne, bo czasami bardzo upraszczone to nasze myślenie jest takie romantyczne w tym złym znaczeniu. To znaczy, że tutaj tylko sercem wszystko, prawda? Ale to trzeba troszeczkę pouporządkować tę pamięć. Trochę wnioskować, że tak powiem, nie zbytnio, zbyt pochopnie wyciągać wniosków, ale jednak troszeczkę, prawda, testować, analizować sytuację i dopiero potem właściwe wnioski wyciągać i tak dalej. No w każdym razie również w naszym chrześcijaństwie przede wszystkim znajomość Biblii jest naprawdę bardzo słaba. Bardzo słaba. Szczerze mówiąc, w tym filmie, jak się już o filmie rozmawiamy...
Protestanci naprawdę nad tym pracują.
Pracują, ale w tym filmie właśnie jest za mało tego. Ja bym powiedział tak, że główna postać ma najwięcej problemów z pogodzeniem się z Bogiem przez to, że...
Nie zapisła świętego?
Że nie za bardzo właśnie zna to Pismo Święte. Oczywiście chodziło o to,
poczytaj, tak?
Tak. Właśnie tego mu brakowało. My często nie rozumiemy, zadajemy ciągle te same odwieczne pytania, na które już wiele razy mówiliśmy, dawaliśmy odpowiedź. Oczywiście to nie są to odpowiedzi jak 2 razy 2 równa się 4, tylko to są odpowiedzi, które no, trzeba samemu jakoś potem w życiu odkrywać. Ale jakby to powiedzieć, ten poziom intelektualny, rozumienia, to po prostu dla ludzi jest dzisiaj no, zupełnie jakby niezrozumiały. Wiem, jak się rodzice dziwią, no czemu, czego oni tam już nie wymagają na tych, ci księża już naprawdę poupadali na głowę, że wymagają na egzaminie tam do komunii, czy do świętej, czy do bierzmowania, prawda, jakichś takich znajomości, Matko Boska. Kto to słyszał? Kiedyś szło się do komunii. Oczywiście, tylko że kiedyś do tego nas dopingowała i codzienna msza święta. święta. Dzisiaj ludzie bardzo często omijają kościół w niedzielę, jadąc gdzieś tam na jakieś wyprawy, czy leżąc po prostu, leżakując w domu z
pilotem.
Z pilotem w ręku, prawda? Co jest najwspanialszym sportem, jak wiadomo, na świecie. I do niczego nie prowadzi ten sport. Natomiast chodzi o to, że wydaje się, że tego nam brakuje i w chrześcijaństwie, i właśnie naszego wykształcenia chrześcijańskiego. Ale to nie jest wykształcenie takie, wykształcenie dla wykształcenia. My mamy w ogóle kiepskie podejście tego wykształcenia, bo ono nic nie oznacza u nas. Przynajmniej przez wiele lat nie oznaczało. Tylko chodzi o to, żeby...
Myśmy znaleźli czas na autorefleksję, tak?
Tak, na autorefleksję.
Jan Paweł II potrafił w swoich przemówieniach, listach wrzucić tę nić filozoficzną, prawda? Tak, bardzo często. Tak. Benedykt XVI bardziej chyba teologicznie to wszystko traktował i też go bardzo lubiłam, tak, i cenię, tak? Mhm. Natomiast papież Franciszek, no to jest taka raczej filozofia życiowa, tak?
Filozofia
wydaje mi się,
życiowa,
że on mówi
właśnie...
do nas bezpośrednio.
O tak, tak, tu się zgadzamy, ale prawda jest też taka, że właśnie ten Franciszek, nasz ukochany, zresztą właśnie daje wiele, właśnie jakby to powiedzieć, jego homilie są, proszę zwrócić uwagę, ja codziennie je czytam wieczorem, bo są przez Biuletyn Radia Watykańskiego.
Bo ksiądz Marek ceni i lubi papieża Franciszka,
bardzo
tak
lubię
powiem.
Papieża Franciszka.
A nie wszyscy są tego samego
zdania. Przede wszystkim dlatego, że mnie denerwuje, a to jest najlepszy znak. Jak mnie ktoś nie denerwuje, to znaczy, że jest mi obojętny.
Uwiera,
że...
tak.
Tak, właśnie o to chodzi. Więc on prowokuje mnie, ale właśnie te jego homilie, krótkie homilie, które, one są naprawdę dotyczą Biblii. Z natychmiastową aplikacją do życia, prawda? W takim... I dopiero ludzie teraz może, zamiast tych słuchać wielkich listów papieskich, do których przyzwyczailiśmy się, prawda, czy jakichś takich. Papież to, też to robi oczywiście, tylko że jego głównym nauczaniem są codzienne homiliki, nie? Byśmy tak powiedzieli. Nie? Takiego jak proboszcza na wsi.
Takie tweety, ja bym powiedziała.
No
bardziej.
Tak, tak, ale z takim właśnie wychodzące z Biblii i prowadzące do życia, z aplikacją do życia. To znaczy natychmiast pokazuje, jak to w życiu jest, rzuca takie przykłady bardzo dużo, których niestety nasi kapłani i kaznodzieje ostatnio jakoś bardzo kiepsko z tymi przykładami jest. A to właśnie to one obrazują. Teraz nie chodzi o to, że zastąpić Biblię
papieżem Franciszkiem.
Tak, Biblię albo przykładem, prawda, bo to jest też druga skrajność. Natomiast właśnie to przechodzenie z Biblii do życia i z życia do Biblii, bo papież tak to właśnie robi, oświeca Ewangelią życie i w życiu szuka pytań, na które daje Ewangelia odpowiedzi. Właśnie one w ten sposób jego nauczanie wygląda. Ja uważam, że jest to niezwykle cenne.
Właśnie polecamy, drodzy państwo, film Chata. Bardzo się cieszę, bo trudno znaleźć już dzisiaj kino w Polsce, które gra jeszcze ten film. Tak samo jak Milczenie Scorsese, tak? Jeszcze sprawdzę, czy Wyklęty jest jeszcze grane. No, tak to jest,
tak,
z tymi dobrymi filmami.
Warto go zobaczyć w kinie Pracha, jeśli ktoś mieszka w Warszawie.
O godzinie 20.
Tak, a jak nie, to niech przyjedzie w poniedziałek o godzinie 20-24 wspólnie razem z Pawłem Kęską.
Polecamy gorąco.
Tak, będziemy najpierw go zapowiemy, a potem podyskutujemy, bo uważam, że to są fajne rzeczy do podyskutowania i wtedy ten film, że tak powiem, zostaje wyryty w naszej pamięci.
Piękny obraz, gra aktorska, można powiedzieć zwiastunie. Tak, mnie bardzo zachęca zwiastun.
I służy nam do czytania naszej rzeczywistości, naszego życia, jako osobistego, prawda? Takie filmy są bardzo potrzebne i on jest dlatego cenny.
I bardzo dobrze, że takie gwiazdy filmowe występują także w obrazach dotyczących ewangelicznej prawdy i tajemnicy życia, można powiedzieć, śmierci. Ksiądz dr Marek Kotyński zapraszał na nasz cykl Kino z Krzyżykiem, a w maju, w czerwcu jeszcze się zobaczymy?
Tak, zobaczymy się jeszcze, mamy w następne rzeczy. Jeszcze się troszkę wahamy między jednym a drugim filmem, bo są obydwa dosyć ciekawe, ale niewątpliwie pokażemy coś naprawdę dobrego.
Artystycznego być może nawet.
Majowego.
Majowego. Serdecznie dziękuję za to spotkanie. Do usłyszenia.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.